Radiu Maria czas na rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Temat, który dziś podejmujemy z naszymi gośćmi. Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Jest to audycja z udziałem wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Mam zaszczyt w studiu powitać. Są z nami doktor habilitowany Michał Januszkiewicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest z nami dr Monika Kacprzak, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, redaktor Katarzyna Cegielska, wykładowca przedmiotów dziennikarskich i są z nami również Zuzanna Dąbrowska, studentka drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich politologia. Za dwa dni
Obrona,
wielkie zmagania z magisterium. I jest Dominik Kaszowski, dzisiejszy absolwent politologii, licencjat obroniony.
Obroniony, zgadza się.
Fantastycznie. Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Może rozpocznijmy od bardziej fundamentalnego i podstawowego pytania. Czym są studia wyższe w całym procesie uczenia, w całym procesie kształcenia i wychowania? Panie profesorze?
Gdybym zaczął od bardziej praktycznej najpierw odpowiedzi, to powiedziałbym pewnie, że z uwagi na kształt naszego systemu edukacyjnego, sytuacji, która spowodowała, że właściwie osłabieniu, jeśli nie likwidacji, uległy szkoły zawodowe i technika, a młody człowiek niejako skazany jest na liceum ogólnokształcące, tak to dziś niestety najczęściej wygląda, to okazuje się, że jakby ciągiem dalszym, czy prostą implikacją nauki w liceum jest podjęcie studiów wyższych. To byłaby taka odpowiedź bardzo przyziemna, bardzo praktyczna. Natomiast oczywiście należałoby myśleć przede wszystkim głębiej. Studia wyższe wspomagają nasz rozwój w tym sensie, że pozwalają nam zachować autentyczną możliwość dziwienia się i odnajdywania uzasadnień dla naszych zdziwień, dla naszych poszukiwań sensu istnienia. Pozwalają nam zrozumieć to, co dzieje się w świecie, w kulturze, z innymi, z nami samymi przede wszystkim, ponieważ myślenie jako rodzaj rozumienia świata jest zawsze też i możliwością samorozumienia, czyli poszukiwania sensu swojego istnienia. Tę rolę w sposób szczególny, jak sądzę, odgrywać mogą studia humanistyczne, ale nie tylko. Przecież, bo różne są rodzaje mądrości, różne są rodzaje wiedzy, z czego już dawno temu zdał sprawę Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, gdy wyróżniał trzy różne typy mądrości czy wiedzy. Mówił więc o mądrości teoretycznej, którą nazywał z grecka Sofia, mądrości, która dotyczyła rzeczy, czy dotyczy rzeczy niezmiennych, a więc tych, które nie mogą być inaczej. Stąd Sofia, czy mądrość teoretyczna, daje się zilustrować przede wszystkim przez nauki ścisłe, matematykę. Ale jest też i inny rodzaj mądrości, która wiąże się z tym, co Arystoteles nazywał techne, a więc ze sztuką opartą na umiejętnościach, które z kolei uwarunkowane są regułami i zasadami działania. No, ten typ mądrości reprezentowałoby szkolnictwo, no właśnie, to, które w Polsce niestety zaginęło, zawodowe, techniczne, bo mądrość jako techne to przecież sztuka w rozumieniu sztuk rzemieślniczych, chociażby sztuka stolarska, sztuka kucharska się dobrze rozwija, akurat w Polsce nawet jest modna. Ale wiele sztuk w sensie właśnie techne niestety dziś zaginęło. To jest ten inny rodzaj mądrości czy wiedzy, który możemy rozwijać. I wreszcie jest ten trzeci, który w sposób szczególny wiąże się z doświadczeniem humanistycznym. To ta mądrość, którą Arystoteles określił mianem phronesis. To słowo tłumaczone jest na język polski jako mądrość praktyczna albo rozsądek. Ale ponieważ słowa takie jak mądrość praktyczna czy rozsądek miewają czasem pejoratywne konotacje, negatywne konotacje, bo mówimy na przykład, że ktoś jest rozsądny w sensie na przykład, że ma ograniczone horyzonty. Tu chodzi o mądrość praktyczną innego rodzaju, taką, która odwołuje się też i do pytań o problemy związane z kwestiami moralnymi. Mądrość fronetyczna, phronesis, to także problem sumienia. To także nieustanne zastanawianie się nad tym, jak radzić sobie w konkretnych sytuacjach, ale nie poprzez spryt czy cwaniactwo zwyczajnie, ale mając zawsze w kontekście całość swojego życia jako życia dobrego. No i z tym właśnie rodzajem wiedzy wiąże się humanistyka w szerokim sensie, a więc nauki o kulturze, filozofia, socjologia, psychologia, literaturoznawstwo. To wszystko dyscypliny, które pozwalają nam rozwijać namysł nad światem, nad tym, co inne, ale w kontekście pytania o sens własnego istnienia.
Profesor Michał Januszkiewicz, w odpowiedzi na pytanie, czym są studia wyższe, w dzisiejszych rozmowach podejmujemy temat, dlaczego warto podejmować studia wyższe. To samo pytanie Zakład Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani doktor Monika Kacprzak.
Studia wyższe dają ludziom, niezależnie od wieku, od momentu, kiedy je podejmują, bardzo konkretną wiedzę, umiejętności, kompetencje. Bo rzeczywiście, jak się spojrzy na strukturę uniwersytetów, politechnik, w ogóle szkół wyższych, to są one podzielone na wydziały, które się charakteryzują jakąś jedną cechą, a dalej wydziały podzielone są na kierunki. Dalej nawet na kierunkach mamy konkretne specjalizacje, a nawet jeszcze głębiej, to taki stożek się buduje, jeszcze głębiej nawet na specjalizacjach, kiedy mamy specjalizację na konkretnym kierunku, to jeszcze studenci wybierają sobie seminarium na przykład naukowe, czy magisterskie, czy licencjackie, które jeszcze jest większym zawężeniem, bo wybierają sobie specjalistę od jakiegoś jednego konkretnego przedmiotu. Więc z jednej strony mają szeroką podstawę taką uniwersalną, ogólną, a drugie idą w głąb, żeby zdobyć wiedzę bardzo konkretną, precyzyjną. I to nie tylko z przedmiotów technicznych, ścisłych, ale z przedmiotów humanistycznych również, czy społecznych. Zdobywają tę wiedzę, która później ma się przełożyć tak na ich umiejętność odnalezienia się na rynku pracy, ale też na umiejętność po prostu życia, rozumienia świata. Sami doświadczamy tego, że dziś świat jest bardzo skomplikowany. To znaczy, potrzebujemy wielu specjalistów. Specjalista oddzielny do samochodu, oddzielny do pralki, oddzielny do komputera i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie specjalizują się w tych rzeczach, żebyśmy mogli sobie nawzajem pomagać, żebyśmy radzili sobie w tym świecie. Ja jako wykładowca dziennikarstwa, tak szczerze mówiąc, średnio znam się na ekonomii i chętnie słucham tych, którzy na tej ekonomii się znają i mi podpowiedzą jakieś dobre rozwiązania ekonomiczne, albo wyjaśnią pewne rzeczy, których ja nie rozumiem. I moim zdaniem po to są potrzebne studia, żebyśmy sobie nawzajem mogli pomagać w tych takich bardzo wąskich specjalizacjach, które na studiach podejmujemy.
Panie doktor, kim zatem jest kierownik zakładu w uniwersytecie?
Kierownik zakładu to taka osoba, która zachęca innych bardzo do pracy. U nas w naszym zakładzie komunikacji jest nas więcej osób i my razem współpracujemy, tworząc na przykład różnego rodzaju teksty naukowe, organizując konferencje. W tym właśnie w danym zakresie my się tutaj specjalizujemy. Jeśli podejmujemy jakieś działania, no to wiadomo, że pod auspicjami tego zakładu.
Wiedza, umiejętności, kompetencje to słowa, których pani użyła w odniesieniu do studiów wyższych. No rozumiemy na poziomie uniwersyteckim, gdyż ktoś, kto kończy gimnazjum, też powie, ja mam wiedzę, mam umiejętności, mam kompetencje.
Oczywiście, ale nie w takim zakresie jak człowiek, który kończy studia wyższe. Chodzi o pewne umiejętności, które są już dużo szersze i głębsze niż te, które zdobywamy na poziomie szkoły gimnazjalnej, czy nawet na poziomie liceum. Nawet jeśli to jest liceum profilowane z konkretną specjalizacją, to i tak liceum ma troszkę inne jednak zadanie niż studia wyższe. Tym bardziej, że studia dają też taką możliwość i wielu studentów z tego korzysta, żeby w tym samym czasie studiować i pracować, i najczęściej już w swoim zawodzie. Więc żeby w tym samym momencie rozwijać się intelektualnie, ale też zawodowo w dziedzinie swoich umiejętności. Wielu studentów, jak patrzę nawet na studentów naszej uczelni, to już nawet pomijając praktyki, które oni robią ze względu na profil uczelni, to też wielu podejmuje pracę zarobkową właśnie w swoim kierunku i przekłada to, co się uczy na swoją pracę.
Z pierwszej części telewizyjnej dowiedzieliśmy się, że pani redaktor Katarzyna Cegielska ukończyła kilka kierunków studiów, więc pytamy jako praktyka, jako osobę doświadczoną, czym są studia wyższe i dlaczego warto podjąć nie tylko jedną specjalizację, jeden kierunek, ale może kilka kierunków i to często niepokrewnych nawet, powiedzielibyśmy, będących na dwóch skrajnych biegunach pomiędzy humanistyką a inżynierią.
Ja myślę, że też studia wyższe dostarczają stymulującego otoczenia i młody człowiek wtedy też inaczej się zachowuje. Tutaj też już tutaj państwo o tym mówili. Otoczenie, w jakim jesteśmy, w jakim przebywamy, wpływa na nasze ambicje, na też sukcesy innych wpływają na nas. Dlatego też myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby uczyć się studiować tam, gdzie są ludzie, którzy wyznają podobne wartości do nas, prawda, do naszych wartości, podobne ambicje, podobne cele mają. Także to też jest bardzo istotne dla młodego człowieka, żeby trafił do środowiska, w którym będzie się dobrze czuł. Jeśli na przykład jestem katolikiem, nie chciałabym trafić tak do takiej uczelni, czy do takiego środowiska, w którym będę się źle czuła, gdzie, nie wiem, będą mnie wytykać palcami, albo próbować przekonywać do jakichś tam właśnie swoich racji, czy też nie racji, tak? Także to też jest ważne, dlaczego warto studiować w dobrym środowisku i w dobrym otoczeniu, żeby nie zaprzepaścić tego, co wypracowała rodzina, co wypracowało otoczenie, w którym do tej pory przebywaliśmy, w którym się do tej pory kształciliśmy, którym się otaczaliśmy. Dlaczego warto studiować różne kierunki studiów? No, z takiego czysto pragmatycznego rozwiązania, to na pewno to, co już jakoś wybrzmiało w tej części telewizyjnej, nasza słuchaczka ze Śląska telefonowała i mówiła, że właśnie jak ważne są takie rozwiązania, tak, pragmatyczne, to, że wybieram kierunek, który da mi potem pracę, który może niekoniecznie jest moim jakimś ulubionym kierunkiem, ale zapewni mi jakąś perspektywę na dalsze zawodowe życie. Na pewno nie można się z tym nie zgodzić, tak? Na pewno to też jest ważne, ale ja z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby moja praca była dla mnie, praca w kopalni, tak? Męką, udręką, żebym ja przychodziła, ojej, znowu muszę iść do tej pracy, znowu muszę robić coś, czego nie lubię, tak? Dlatego myślę, że ważne jest to, aby jednak robić w życiu to co lubimy, to, co, no, można tak powiedzieć potocznie, co nam w duszy gra. Oczywiście często tutaj ten musimy jakoś połączyć to z tym pragmatyzmem, tak? Czy rzeczywiście będziemy mieli pracę? Może zrobić jakiś kierunek studiów, ale potem uzupełnić, tak? Tutaj już pan profesor w tej części telewizyjnej mówił o tym, że system ten boloński, studia, najpierw licencjackie, potem magisterskie, no dają nam tę możliwość. Oczywiście my też możemy tu o tym systemie powiedzieć wiele negatywnych rzeczy, ale no rzeczywiście możemy wybrać jakiś kierunek studiów tak pragmatycznie, a również coś zrobić dla przyjemności, albo odwrotnie, najpierw przyjemność, a potem jeszcze poszerzać swoje horyzonty i jeszcze w innych dziedzinach się rozwijać. Także oczywiście jest to ważne, bo też trzeba myśleć o przyszłości, ale tu też chciałabym powiedzieć, że jak się popatrzy na przykład na takich wielkich, bogatych ludzi tego świata i jak się popatrzy w ich życiorysy, to co się okazuje, że większość z nich studiowała filozofię. Także filozofia, tak, jest bardzo, bardzo potrzebna.
No, jeden z niepokonanych bokserów, Kliczko, też filozofię studiował.
Też filozofię, prawda? No właśnie. Także filozofia jest bardzo ważna. Studia humanistyczne są bardzo ważne i to nie jest tak, że obecnie studia humanistyczne to możemy sobie gdzieś tam wyrzucić albo na emeryturze sobie do nich wrócimy, bo wtedy będziemy mieć czas. Nie, to tak nie jest.
Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Z nami są też Zuzanna Dąbrowska, drugi rok uzupełniających studiów magisterskich z politologii, za dwa dni obrona magisterium, i Dominik Kaszowski, absolwent politologii, czyli zdobył stopień licencjata. Siedzicie w gronie osób już niezależnych w stopniach naukowych, doktor habilitowany, pracownik naukowy niezależny, prowadzi własne doświadczenia naukowe, prowadzi własną działalność naukową, jest nauczycielem niezależnym, również pani doktor Monika Kacprzak, pani redaktor Katarzyna Cegielska, również w tym zawodowym posługiwaniu, w zawodowej pracy i w zawodowych tytułach też już niezależna. Dlaczego podjęliście studia wyższe i co te studia wyższe wam dają? Po 5 latach, Zuzanna, Dominik, po 3 latach studiowania.
Myślę, że dla mnie podjęcie studiów wyższych było taką bardzo naturalną ścieżką dalej. Wiedziałam, że kończąc liceum ogólnokształcące nie przejdę od razu do pracy zawodowej, że właśnie podjęcie tych studiów wyższych jest taką naturalną konsekwencją poprzednich lat nauki, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, i było to dla mnie takie naturalne przejście do kolejnego etapu mojego życia, który jest wstępem do tej dorosłości. No, studia wyższe były przede wszystkim takim bardzo mocnym okresem przygotowania do zupełnie samodzielnego życia, niezależnego do podjęcia pracy zawodowej. I myślę, że był to czas ogromnego rozwoju, ale myśląc o studiach wyższych i o takiej jednej rzeczy, nazwijmy to cesze, którą nadały mi te studia, myślę, że jest umiejętność analizy i krytycznego myślenia. Oczywiście są te poszczególne zdolności, które nabyłam w ciągu tych 5 lat z poszczególnych dziedzin. Tutaj chodzi media, politologia, wiedza z jakichś tutaj bardziej specyficznych tematów. Jednak takim największym atrybutem, który teraz doceniam po tych 5 latach, jest właśnie zdolność analizy i krytycznego myślenia. Dało mi to, tą zdolność dało mi przede wszystkim studiowanie poszczególnych dziedzin i to w sumie daje właśnie taką umiejętność spojrzenia na świat całościowy i zrozumienia procesów, które rządzą światem i patrzenia nie tylko na pewne sprawy w naszym życiu społecznym, naszym życiu politycznym, w tym, co się dzieje globalnie, nie tylko powierzchownie, ale dociekania do źródeł pewnych procesów, szukania powodów, szukania przyczyn, pytania dlaczego, a nie tylko takiego biernego przyjmowania wyników pewnych zdarzeń i poddawania się tym zdarzeniom. Także myślę właśnie, że analiza i szukanie odpowiedzi na pytania, ta chęć szukania tych odpowiedzi jest tym, co przede wszystkim dały mi studia wyższe.
Czy studia wyższe poszerzyły zakres tych pytań?
Zdecydowanie. Myślę, że z każdym rokiem, nawet z każdym miesiącem, z każdą sesją te pytania się pojawiały i tak paradoksalnie kończąc te studia mam więcej pytań niż odpowiedzi, ale myślę, że to jest dobry start w dorosłe życie.
A jeżeli mogłabyś porównać, sięgając pamięcią do takiego okresu przed studiami, czy wówczas stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi było bardziej jednoznaczne niż teraz? Czy teraz, szukając odpowiedzi na pytanie czy kwestię, która cię zajmuje, jednak jest bardziej wieloaspektowe?
No teraz zdecydowanie muszę przyznać, że szukanie tych odpowiedzi jest bardziej wieloaspektowe, jak ojciec powiedział, ponieważ wiem więcej i też rozumiem o wiele więcej. Wiem, że procesy nie wynikają z jednego zagadnienia, jednak bardzo często na jedną sprawę się składa się tych zagadnień bardzo wiele, więc aby zrozumieć, dlaczego coś się stało, muszę zrozumieć te poszczególne aspekty. Więc kiedyś rzeczywiście odpowiedzi na pewne pytania były o wiele prostsze, by czasami było tak, nie? Teraz rozumiem, że świat nie jest do końca czarno-biały, że jest wiele odcieni i nie wszystko jest tak proste, na jakie wygląda.
Ponieważ jest wiele odcieni, co w okresie studiów wyższych, oczywiście pytanie jest troszeczkę podchwytliwe, nie chodzi o to, by krytykować bądź zachwalać uczelnię, ale co podczas studiów wyższych było twoim rozczarowaniem, a co pozytywnym zaskoczeniem?
Może zacznę od rozczarowania, tak na początek. No niestety rozczarowaniem są niewykorzystane szanse. To, jak wiele szans dostają studenci przychodząc na studia i jak wielu z tych szans nie wykorzystują. Ja to wiem sama po sobie, że jak teraz sobie wracam pamięcią do pierwszego roku, kiedy przyszłam na studia, kiedy jeszcze byłam taka trochę dzika, mogę to nawet nazwać, bo no, zostałam wyrwana ze swojego naturalnego środowiska, z domu, do zupełnie innego świata. Teraz widzę, jak wiele szans przychodziło mi po prostu koło nosa. Ja z nich nie korzystałam, bo wydawało mi się, że będę miała jeszcze czas, że są inne sprawy, są sprawy ważniejsze. Teraz już widzę, że te szanse nie wróciły. No to jest moje największe rozczarowanie, też widząc po moich znajomych, że właśnie wielu z nas jakby troszkę ten czas przepuściło przez palce, niestety.
Nie martw się, dorośli też przepuszczają czas przez palce.
Tylko nie płaczę tak bardzo aż nad tym.
Ale jest to rozczarowanie. A co jest takim pozytywnym zaskoczeniem?
Patrząc na mój rok, bardzo się cieszę na moich znajomych ze studiów. Widzę, jak bardzo się rozwinęliśmy od pierwszego roku, jak bardzo się zmieniliśmy. Jak zmieniła się nasza dyskusja z wykładowcami? Na pierwszym roku było to zazwyczaj bierne przyjmowanie wiadomości. Oczywiście były rozmowy, dyskusje, debaty, ale zazwyczaj one kończyły się bardzo krótko, bo po prostu brakowało nam argumentów w pewnym momencie. A teraz już na piątym roku naprawdę te dyskusje były bardzo ciekawe i było widać po studentach, jak bardzo się rozwinęli, jak bardzo się zmienili na korzyść. Także myślę, właśnie ten rozwój widać jak na dłoni. Także to jest bardzo moje zaskoczenie, takie w sensie pozytywnym.
Należy powiedzieć, Zuzanna Dąbrowska, miło się panią słucha, czy panie słucha. Dominik Kaszowski.
No ja myślę, że tutaj nawiązując do słów koleżanki, studia wyższe to jest taka naturalna rzecz. Kończy się liceum. Właściwie w tym liceum się decyduje o tym, co się będzie robiło i jak ukierunkuje się swoją przyszłość. Studia wyższe to także taki moment, w którym człowiek może zastanowić się, co tak naprawdę chce w życiu robić. Czy to jest dobry kierunek, który wybrał? I to jest taki moment w życiu, moim zdaniem, że jeszcze jest szansa na jakieś jakąkolwiek zmianę, tak? Bo niestety nasz system edukacji nie pozwala nam na to, aby móc wybierać spośród szerokiej gamy w wieku 16 lat. Taki młody człowiek musi decydować już o swoim życiu. A co mi tak dały studia z takiego praktycznego punktu widzenia? Przede wszystkim obycie. Obycie i to w różnych instytucjach, odbywanie praktyk. Bo ktoś może zapytać, no człowieku, co ty robisz w XXI wieku, idziesz studiować politologię? Przecież jest dużo osób bezrobotnych. Owszem, zgadzam się z tym stwierdzeniem, ale po studiach politologicznych można robić dużo interesujących rzeczy. Zaczynając od pracy w samorządzie terytorialnym, przechodząc przez różnego rodzaju urzędy, stanowiska państwowe, ale też można iść w sferę naukową, sferę akademicką, zostać profesorem akademickim i mieć swoich studentów. Jeżeli chodzi o studia, to przede wszystkim w trakcie studiów można się rozwijać, można poznawać interesujące osoby, a zwłaszcza tych pasjonatów, którzy całkowicie oddani są nauce. Ci profesorowie, można by powiedzieć, zapalają do działania tych studentów, wlewają w nich taki, można by powiedzieć, pstryczek pozytywnej energii do dalszego działania. I jeszcze można by na sam koniec powiedzieć, co dają studia. No przede wszystkim realizację swoich pasji, pragnień, ale też poznawanie nowych mechanizmów, struktur, analiza związków przyczynowo-skutkowych. Nic przecież w przyrodzie się nie dzieje bez przyczyny. Także tutaj moi przedmówcy poruszyli szereg ważnych kwestii, z którym się oczywiście zgadzam. I tak już może tak kończąc swoją wypowiedź, bardzo ważna jest praktyka i teoria, tak? Jeżeli dążymy do osiągnięcia jakiegoś zawodu, musimy mieć tą podbudówkę, jak ja to nazywam, taki fundament teoretyczny, ale też i praktykę w danym zawodzie, skutkiem czego jesteśmy pracownikiem w pełni wykwalifikowanym.
To rzeczywiście cenne, by znać te relacje pomiędzy przyczyną a skutkiem. Dominiku, temat pracy, którą dziś obroniłeś?
Tak, temat pracy może tutaj niektórych zaskoczyć, bo sam promotor, którego pozdrawiam tutaj serdecznie, śmiał się, że mógłbym go bronić na magisterce. Temat dotyczył wizji polityki społecznej w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego od Rerum Novarum do Centesimus Annus.
Jaka jest ta wizja?
Różne są wizje. Tak jak zaznaczyłem tutaj, nie ma jednej wizji, bo te wizje miały charakter zmienny. One były uzależnione od wydarzeń historycznych i dostosowywane do danego momentu w historii.
Kto stoi w centrum takiej wizji?
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że wizje papieży, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę społeczną, to po pierwsze stoi człowiek. W każdej wizji jest człowiek, ale też trzeba patrzeć dwutorowo na te wizje. Z jednej strony papieże bardzo mocno podkreślali tą transcendencję, ale z drugiej strony nie oderwali się oni od rzeczywistości. Czyli tu jest taka próba połączenia tego, co ziemskie i tego, co można by powiedzieć niebieskie, to, co w niebie. Ale punktem tego wszystkiego jest zawsze człowiek i poszanowanie jego godności.
No, bo jest to wizja polityki społecznej dla tych, którzy żyją na ziemi, a nie w niebie.
Oczywiście. Trzeba, jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział, mocno stąpać po ziemi, ale czoło mieć podniesione do góry.
Amen. Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Mówimy o procesie studiów, czyli mówimy o wykładach, mówimy o doświadczeniach, o ćwiczeniach, o całym wymiarze praktycznym, który to wymiar zawarty jest w szerokiej gamie praktyk. W Polsce, poza granicami ojczyzny, wszędzie tam, gdzie można zgłębiać wiedzę i szukać odpowiedzi na pytania z zakresu podejmowanych studiów. Chciałbym dotknąć takiego tematu związanego ze studiowaniem, który to temat nie zawsze jest mile widziany przez studentów, a jednak być może po 5 czy 6 latach jest ceniony i wraca się nie tylko do notatek z wykładów, ale również wraca się do tych notatek z kongresów, sympozjów i takich spotkań typowo naukowych, gdy możemy spotkać osoby uznane za autorytety z różnych ośrodków naukowych, gdy płynie wymiana pomiędzy tymi ośrodkami na sympozjonie. I tutaj oczywiście można powiedzieć ten sznureczek odpowiedzi. Rozpoczniemy znowu od pana profesora Michała Januszkiewicza. Chociażby Kongres Międzynarodowy Katolicy i sztuka, ale nie tylko ten kongres, to jako może i przykład.
Ojciec podjął bardzo ważną kwestię. Można śmiało powiedzieć, że konferencje, sympozja są sercem życia akademickiego z tego tytułu, że stanowią możliwość żywej wymiany myśli, dialogu, który ma miejsce w określonym czasie, stanowi więc pewne szczególne zdarzenie. To zdarzenie można byłoby nawet określić mianem świątecznego, bo nie na co dzień odbywają się konferencje i sympozja. I z całą pewnością uczestnictwo w nich znów, oczywiście ktoś może powiedzieć, ma pewną wartość praktyczną dla uczestników, którzy mogą w swych biogramach odnotować tego typu zdarzenia. Ale istotą jednak tych spotkań jest coś więcej. Jest możliwość właśnie tego, o czym pani redaktor wspominała już wcześniej i w telewizji, i dzisiaj. Jest to po prostu możliwość spotkania ludzi z bardzo różnych ośrodków, różnych sposobów myślenia, różnych sposobów uzasadniania i argumentowania. A zatem konferencja pozwala przejść czy wyjść poza własny ośrodek i zaspokajać ciekawość związaną z tym, co dzieje się gdzieś indziej i wśród innych, od których możemy się z całą pewnością uczyć. To jest jeden problem, który oczywiście moglibyśmy historycznie też uzasadniać, jeśli odwołamy się do kultury starożytnej, myśli starożytnej, sokratejskiej, platońskiej, która tak mocno akcentowała wagę żywego słowa, dialogu, rozmowy, tego, co dzieje się w żywej mowie, a nie tego, co jest już tylko spisane. Inny ważny aspekt kwestii związanych z konferencjami, z sympozjami międzynarodowymi, czy choćby tylko ogólnopolskimi, to możliwość włączania w to wspólne myślenie ludzi z świata akademickiego, także ludzi młodych, jest rzeczą niezmiernie ważną, aby młodzież, aby studenci brali w tych spotkaniach udział. Choć nie zawsze z perspektywy jednostkowej czy z danego momentu wydaje nam się, że to, co dzieje się na sali, jest dla nas jakoś szczególnie interesujące. Może się wydawać nie do końca interesujące. Możemy nie do końca, i to oczywiste, nie musimy wszystkiego też rozumieć. Niemniej uczestnictwo w tych spotkaniach pozwala nam powoli wkraczać w język, którego zaczynamy się po prostu coraz bardziej uczyć. Uczymy się właśnie poprzez konferencje, także doświadczać tego, że nie partykularne czy związane z harmonogramem zajęć spotkania muszą być najważniejsze. Że to, co dzieje się istotnego dla ducha, wydarza się w takich świątecznych, konferencyjnych spotkaniach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że obserwuję w wielu ośrodkach, w których uczestniczę w rozmaitych konferencjach, zanik uczestnictwa studentów w takich spotkaniach. Ta obecność jest czysto śladowa i gdybym miał wyrazić się językiem potocznym, to powiedziałbym, że jeżeli studenci pojawiają się na konferencjach, to z tak zwanej łapanki, gdy ktoś z uczestników z danego ośrodka sprowadza na gwałt, nagle ludzi na czas zajęć. Studenci zgadzają się wówczas, że w czasie, w którym przewidziane są dla nich zajęcia, będą odsiadywać na konferencji, po czym, gdy czas odsiadywania się kończy, wybiegają ochoczo z sali. To oczywiście nie o to chodzi. Myślę, że tutaj rzecz jest też kwestią wychowania, spokojnego wychowania, edukacji, wprowadzania w młodych ludzi w ważność tego typu zdarzeń. Tak bym to najkrócej wstępnie ujął.
Dziękujemy. Konferencje, sympozja. Pani dr Monika Kacprzak, organizator, uczestnik konferencji, praktycznie zorganizowanej przez ludzi młodych, przez studentów. Też jedna konferencja, która tyczyła się obrony życia w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, była zorganizowana właśnie przez studentów, którzy chcieli zgromadzić obrońców życia niemalże z całej Polski, również spoza granic naszej ojczyzny, i debatować o tym, jak można bronić życia, jakie są pomysły, jak tutaj stanąć na wysokości zadania. Ale kolejna panią doktor Monikę Kacprzak.
Tak, mieliśmy konferencję jedną właśnie zorganizowaną przez studentów, to Ruch Obrony Życia, działający przy naszej uczelni, zorganizował tę konferencję, zapraszając znamienitych gości wtedy do podzielenia się swoim doświadczeniem. Ten temat był o tyle ciekawy, że to na bieżąco związane było z tym, co się dzieje w sferze medialnej. Bardzo wiele się na ten temat mówiło. Wtedy była też bardzo głośna sprawa profesora Chazana. Takiego typu konferencje zapraszani są też także ludzie niezwiązani z życiem akademickim, nie tylko wykładowcy, ale specjaliści w jakichś konkretnych dziedzinach. I to jest też taka wielka wartość, że mogą się konkretni specjaliści wypowiedzieć w sposób merytoryczny, naukowy, nie pokazując pewnych rzeczy, ale opowiadając, tłumacząc to młodym ludziom. U nas uczelni też całkiem niedawno, w kwietniu, organizowaliśmy konferencję, która była zorganizowana przez studentów, ale kierowana do studentów i doktorantów. Studenci sami wybrali temat. Temat dotyczył nowych mediów. Konferencja miała tytuł Zaplątani w sieci. Ponieważ sami doświadczyli tego, to było motyw podjęcia tej konferencji, zorganizowania tej konferencji. Doświadczyli tego, że są zatopieni bardzo mocno w mediach elektronicznych przede wszystkim, że używają wszelkiego rodzaju aplikacji, mediów społecznościowych i że czasem się w nich gubią. Oni, młodzi, którzy są na tym wychowani, oni, którzy sami je współtworzą, gubią się. Gubią się i tracą odpowiednie proporcje. Albo przesiadują za długo na portalach społecznościowych, albo wgrywają sobie w telefony tyle aplikacji, z których nie korzystają, bo jest ich tak dużo, że nie jest to możliwe. I stwierdzili nasi studenci, że chcą podjąć taką refleksję naukową. Zaprosiliśmy na tę konferencję studentów, doktorantów z innych ośrodków akademickich. Przyjechało około 40 osób i w czterech panelach, dotyczących, jeden dotyczył bezpieczeństwa, drugi edukacji, trzeci właśnie tego społeczeństwa zmediatyzowanego, czwarty perspektyw i przyszłości, debatowaliśmy na ten temat. I to było bardzo dobre dla nich doświadczenie, dla naszych studentów, bo po raz pierwszy, będąc na drugim, trzecim, czwartym roku studiów, oni stawali na pozycji wykładowcy. I ja tak się śmiałam później po konferencji, kiedy rozmawiałam ze studentami, organizatorami i tymi, którzy brali udział, którzy przedstawiali swoje referaty. Pytałam ich, jak to jest być z tej drugiej strony? No oni mówią, no, że trudno. Więc mówię, no to zrozumcie nas, wykładowców, że nam też czasem trudno, kiedy wy, nie wiem, nie słuchacie albo sprawdzacie sobie telefon pod ławką.
Sztuka nie zanudzić się na własnym wykładzie.
No, ale myślę, że było dla nich, oni wszyscy chyba, którzy brali udział w tej konferencji, mówili, że to takie bardzo mocne doświadczenie, które pozwala zrozumieć też, jak się może czuć wykładowca, bo oni stanęli i musieli tych swoich słuchaczy, no właśnie, nie pozwolić im się zanudzić. Ale to były tematy im bliskie, związane z tym, czym oni żyją na co dzień, bardzo mocne takie tematy, dotykające w bardzo sposób właśnie nie taki ugładzony i taki, że o, wszystko jest fajne, jak się cieszymy, że mamy internet, wszystko jest z nim pięknie, ale pokazujący szanse i zagrożenia. Bardzo mocna i dobra konferencja.
Pani redaktor Katarzyna Cegielska, no w podobnym temacie konferencji, sympozjów, ale też otwartości ośrodka uniwersyteckiego, ośrodka akademickiego na młodzież jeszcze nie studiującą, otwarcie się środowiska akademickiego na tych, którzy chcą podjąć studia w wymiarze już po magisterium, czyli podyplomowe, którzy no może w swoim życiu nie mieli możliwości studiowania w trakcie, czy studia i cały czas pozostając przy też konferencjach, ale chciałbym poszerzyć to pytanie o ten wymiar taki troszeczkę szerszy, pytając panią o ten wymiar otwarcia się uniwersytetu i działalność uniwersytetu, środowiska akademickiego na zewnątrz, ze swoim programem, ze swoimi osiągnięciami, ze swoim dorobkiem naukowym.
Nasza uczelnia oczywiście jest otwarta i no właśnie chociażby te konferencje, sympozja, kongresy, które odbywają się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, są tego dobitnym przykładem, dlatego że bardzo dużo osób chce w nich uczestniczyć. Ja myślę, że studenci doceniają konferencje, właśnie tak jak już ojciec zauważył, czasami po latach. Ja w tym roku podczas jednej konferencji tylko z zeszłorocznych absolwentów policzyłam sobie, że 11 osób przybyło na jedną konferencję. Oni sobie też zrobili taki swoisty wtedy zjazd, powiedzmy, rocznika, ale byli na tej konferencji, słuchali i uczestniczyli, nawet zadawali pytania, także to jest bardzo istotne też dla studentów, może tak jak mówię, nie od razu, nie na pierwszym, drugim, może jeszcze nie na trzecim roku docenia się te spotkania i tak jak pan profesor mówił, czasami studenci czują się przymuszeni, ale potem jednak doceniają, bo na co dzień mają wykładowców, którzy są, można powiedzieć, dla nich chlebem powszednim, bo co tydzień czy co dwa tygodnie odbywają zajęcia, tutaj nagle przyjeżdżają osoby i to bardzo znane osoby, nie tylko w środowisku naukowym, ale także w środowisku kulturalnym bardzo często, jak chociażby w tym roku akademickim wspaniały hiszpański architekt dr Bonet, czy na przykład kompozytor pan Lorenz, czy też naprawdę można tutaj wymieniać, czy ze świata kościoła chociażby ksiądz kardynał Grocholewski, kardynał Müller, także bardzo wiele osób, które są autorytetami w swoich dziedzinach, robią naprawdę wielkie, wielkie rzeczy. I tak samo oferta edukacyjna. Ona ogarnia właściwie wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, chcą także móc mieć narzędzia do tego, co właśnie tutaj już chociażby pani Zuzanna powiedziała, że ona już w tej chwili po 5 latach studiów ma te narzędzia, że widzi inaczej rzeczywistość, ona potrafi zadawać więcej pytań, bardziej może dociekliwych i na niektóre potrafi odpowiedzieć, na niektóre może jeszcze, tak jak każdy z nas, prawda, nie zawsze potrafimy odpowiedzieć odpowiedź na każde pojawiające się pytanie. I co więcej, nasza uczelnia nawet wychodzi do tych osób, które jeszcze, może nawet jeszcze nie myślą o studiach wyższych, chociażby cykl warsztatów Zrozumieć Media. Ojciec jest tutaj osobą, która w tej chwili opiekuje się warsztatami i koordynuje te warsztaty.
Oj, opiekuje się.
Bywa właściwie na każdych warsztatach i widać, jakie jest zainteresowanie młodych ludzi mediami, ale też widać, jaka jest potrzeba mówienia o mediach, o tym, o uczenia odbioru tychże mediów. Tak? To jest bardzo istotne, żeby odbierać aktywnie, żeby myśleć, żeby nie przyjmować wszystkiego, co media podają, tylko żeby samemu przeanalizować odebraną informację, wiadomość, czy też publicystykę, ale żeby też móc wyciągnąć wnioski i nie zostać oszukanym, no już mówiąc najkrócej. Także takie warsztaty organizujemy i robimy to rzeczywiście na każdym kroku w całej Polsce. Takie warsztaty się w tym roku akademickim było około 20 takich warsztatów. W tym roku przygotowaliśmy jeszcze oczywiście sierpniowe warsztaty dla młodzieży, wakacyjne, takie trzydniowe w uczelni, ale także dla osób z zagranicy, które chcą uczyć się języka polskiego. Też poszerzyliśmy naszą ofertę, oprócz tej oferty językowej, kulturalnej, historycznej, bo takie właściwie aspekty znajdziemy w każdej szkole językowej. My jako uczelnia medialna poszerzyliśmy również o właśnie ten aspekt medialny i też oferujemy warsztaty dla tych osób, które zechcą przyjechać. Wiem, że tam jeszcze jakieś pojedyncze miejsca są, jakby ktoś miał ochotę z zagranicy. Młodzież od 16 roku życia serdecznie zapraszamy. Od
wszystkie te warsztaty zawsze są organizowane we współpracy z Radiem Maryja i telewizją Trwam.
Tak zresztą, jak wszystkie konferencje, mamy patronat, za co serdecznie dziękujemy i też możemy, cieszymy się z tego, że właśnie poprzez ten ogromny zasięg Radia Maryja i telewizji Trwam, te konferencje docierają, czy to poszczególne wykłady, które są transmitowane, czy też w retransmisji, czy też w przekazach późniejszych, chociażby informacyjnych, że one docierają do ogromnej rzeszy osób i to jest bardzo ważne i też za to też bardzo często słuchacze dziękują. Myślę, że właśnie to też jest rola Radia Maryja i telewizji Trwam ogromna i nie do przecenienia. Jedna konferencja chociażby tegoroczna, gdzie prawie 1000 osób zgłosiło się na konferencję i przyjechało uczestniczyć w niej, w styczniowej konferencji medialnej. To jest sukces, tak? Pan profesor też wspominał, że no studenci nie uczestniczą, ale ja też wiem, jak jeżdżę czasami
tak,
u nas uczestniczą, ale gdzie indziej, prawda? Ja też wiem, jak uczestniczę w różnych konferencjach. Ja widzę, że tam na przykład 15, 16 osób uczestniczy, dyskutuje potem z wykładowcą w określonym temacie.
Na uniwersytetach, które mają po 20, 30, 50 tysięcy studentów.
A no właśnie, dobrze, ojciec to dodał. Natomiast nasza uczelnia, może mniejsza, bo mniejsza oczywiście, ale u nas sala jest pełna i też to, o czym ojciec mówił, osoby z zewnątrz przyjeżdżają i chcą uczestniczyć, doceniają. A to też, myślę, jest dobry sygnał dla studentów, nie? Że widzą, nie wiem, jak pan Dominik i pani Zuzanna na to patrzą, nie? Że studenci czasami czują się przymuszeni, ale tutaj widać, że ludzie chcą. Czy wartościowe osoby przyjeżdżają?
Oczywiście, bardzo wartościowe osoby przyjeżdżają i to nie tylko osoby z Polski, ale również i zagranicy. W ubiegłym roku był bardzo ciekawy kongres zorganizowany pod tytułem Katolicy a polityka, gdzie gościliśmy znamienitych gości nawet i gościa z Afryki, który przybliżył system, można by powiedzieć, plemienny bądź polityczny, jak to woli jednego z afrykańskich krajów. To była, o ile dobrze pamiętam, Uganda. Dlatego bardzo interesujące są zwłaszcza te międzynarodowe kongresy, na które zapraszani są specjaliści w danych dziedzinach. Wtedy możemy można by tak powiedzieć, zderzyć się z tą rzeczywistością, ale z tą rzeczywistością globalną i porównać na przykład system polityczny w Polsce, porównać jakie prawo obowiązuje w danym kraju w Europie, czy też na całym świecie. Ale przede wszystkim, nawiązując tutaj do słów pani redaktor, faktycznie czasem u studentów jest taka nutka, można by powiedzieć, niechęci, bo znowu ten kongres, ale ten trud, to całe wysiedzenie na tym tak zwanym kongresie, jak to studenci mówią, którzy przychodzą, no ja myślę, że będzie procentował w przyszłości, bo wielu rzeczy jeszcze nie jesteśmy świadomych. Tak samo możliwość zadania pytania tak znamienitym gościom, no to proszę mi pokazać, gdzie można zadać pytanie na przykład gościowi z Australii i on na nie odpowie.
No, dziękujemy. Tak. Ale
takie dobudujące. Tak,
to znaczy, żebyśmy też w pewien sposób nie przeciągnęli struny. Student jest człowiekiem młodym i ten proces wychowania jest trudnym i wymagającym. I zachęta nieustanna i też takie przynaglanie to nie znaczy, że ciągnięcie na smyczy, bo przecież student jest człowiekiem wolnym i świadomie wybierającym i podejmującym życiowe decyzje, jak chociażby nawet studiowanie. Więc to jest rzecz jakby oczywista. Czy wszystkim nam chce się iść do pracy, chociaż praca, zwłaszcza owoce tej pracy, kochamy i są nam pożyteczne do życia. Jakbyśmy mogli, to podejrzewam, patrzylibyśmy może na jakiś mecz albo na jakiś inny film. Podejmujemy pracę, podejmujemy wysiłek i ten wysiłek nie zawsze jest przy pełnym uśmiechu i pełnej radości. Zuzanna, czy masz jeszcze siłę na temat kongresów?
Ja mogę jeszcze tylko tak na zakończenie dodać, że tutaj cały temat kongresów to jest temat rzeka i myślę, że tutaj studenci mogliby książkę napisać, ale ja zakwalifikowałabym tą całą problematykę kongresów, konferencji do tych niewykorzystanych szans, które właśnie w jakiś sposób są moim największym zawodem, ale nie który wynika z tego, że ktoś mi czegoś zabronił, tylko raczej, który wynikał z mojego wewnętrznego lenistwa. No i to jest właśnie ta kwestia, której się nie docenia, tak jak już tutaj było podkreślone. Nie docenia się w danej chwili, którą docenia się dopiero później, no ale niestety już tak jest, że często nie doceniamy tego, co jest teraz, więc tak jest właśnie z kongresami.
Coraz bardziej popularne staje się wśród młodzieży, może to nie ruch, ale takie zawołanie Viva la vida, życie na żywo, żyj tak, by to życie twoje nie było skostniałym. Chciałbym was jako młodych zapytać, czy życie akademickie, to życie uniwersyteckie jest dla was szansą na to, by to wasze życie było takim życiem na żywo. Tak jak chociażby będąc w mediach, teraz w radiu nasza audycja jest na żywo, bez retuszu, bez wycięcia mojego podwójnego bez na przykład. Ono takie jest, czyli jest to życie na żywo. Mierzenie się z tym życiem, czy studia pomagają wam żyć na żywo, czy wciskają was w jakieś takie klatki dorosłych, którzy chcą uczynić z was posłuszne marionetki swojego systemu wartości postrzegania świata?
Myślę, że jako ludzie wolni, wybierając te studia, wybraliśmy je świadomie. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że na pewno są dookoła nas bliscy, przyjaciele, którzy podpowiadają, które studia wybrać, a których zdecydowanie nie wybierać. Jednak no, będąc tutaj, raczej nie sądzę, aby którykolwiek ze studentów był tutaj pod jakimś straszliwym przymusem i robił to wszystko na siłę. Także myślę, że no, już wybierając studia, człowiek wie, na co się będzie działo, na co się pisze. No i zdecydowanie moim zdaniem jest to czas ogromnej wolności. Jest to tak wielka wolność, która może niektórych ludzi nawet przytłoczyć w pewnym sensie, zwłaszcza osoby, które do tej pory mieszkały w domu, które mieszkały z rodzinami, które żyły w taki typowy sposób, licealny, wracały po szkole do domu, był obiad i tak dalej, i nagle wyjeżdżając ze swojego miasta, tak jak ja to zrobiłam, mogą począć się troszkę przytłoczone tą wolnością, ponieważ w tym momencie stają przed wyborem, czy pójdę na wykład, czy pośpię godzinę dłużej, czy pójdę na konferencję, czy pójdę do sklepu. To są takie bardzo proste wybory, ale wtedy dopiero człowiek uświadamia sobie, jak ogromną wolność dały mu te studia. Ale myślę, że zdecydowanie ten okres 5-letni w moim przypadku był czasem ogromnego rozwoju, zwłaszcza tutaj ważnym czynnikiem jest sam wyjazd z rodzinnego domu, ale także miasto Toruń, które jest naprawdę przepięknym miastem. I choć tak jak kocham mój rodzinny Szczecin, uważam, że piękna jest Warszawa, Poznań i Kraków, jednak uważam, że Toruń ma niezwykle sprzyjający studiowaniu klimat, ponieważ jest miastem małym, jest miastem skupionym, nie jest bardzo rozległym miastem, jednak jest miastem dającym ogromne możliwości, oferującym bardzo wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych, nawet tak typowo rozrywkowo jest bardzo dużo klubów, miejsc, w których można się rozerwać, także myślę, że studiowanie w Toruniu nie tylko daje wolność, ale także daje dużo możliwości, aby tą wolność wypełnić i też nie tylko w taki głupi sposób, określmy to, ale w sposób jakiś taki naprawdę pożyteczny.
Myślę, Zuzanno, że u mieszkańców Torunia zdobyłaś wiele sympatii, punktów.
Z wzajemnością.
Dlatego, że między Szczecinem a Warszawą jest Bydgoszcz, a ty wybrałaś Toruń.
Zdecydowanie, Toruń.
W Toruniu zdecydowanie więcej imprez okolicznościowych niż w Bydgoszczy. Gdzieś widziałam statystyki, że w zeszłym roku w Bydgoszczy było 200, a w Toruniu 500.
A Bydgoszcz większa.
No tak, Toruń to jest takie bardzo dobre miasto i przyjazne studentom, ale nawiązując jeszcze do tego życia na żywo, codziennie dokonujemy różnych wyborów i codziennie można by powiedzieć, na nowo sprostamy pewnym, bądź nie sprostamy pewnym sytuacją. To uczy nas rozwiązywać te poszczególne nasze problemy, czy też kwestie, ale też przygotowuje nas do przyszłego życia. Jak większość tutaj z nas pewnie przyjechała z różnych regionów Polski, no to pierwsze co, takie zderzenie z rzeczywistością, to był taki szok. Ale to jest też tak pewnego rodzaju usamodzielnienie się i pomału zaczynamy stawiać te swoje własne kroczki no, w przyszłym życiu.
Dziękuję. To viva la vida, chociaż nie wypowiedzieliście teraz tego. To jest największym osiągnięciem samodzielność myślenia. Odwaga wypowiadania swoich myśli, obrony swojego stanowiska, światopoglądu, idei, którymi żyjemy i którym służymy. 22:25 w Radiu Maria rozmawiamy, dlaczego warto podejmować studia wyższe. Naszymi gośćmi doktor habilitowany Michał Januszkiewicz, doktor Monika Kacprzak, redaktor Katarzyna Cegielska, Dominik Kaszowski, Zuzanna Dąbrowska, wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Słuchają Państwo Radia Maria, naszymi gośćmi wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Prosimy, halo.
No, witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta.
Szczęść Boże.
Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Może moja wypowiedź będzie kontrowersyjna dla wszystkich właśnie w studio. Bo zmusiła mnie właściwie do tego telefonu wypowiedź pani Katarzyny Cegielskiej. Powiedziała, aby podejmować różne kierunki studiów. Otóż ja, to były 70. lata, kiedy podjęłam studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. I wówczas wydawało mi się, jeszcze w trakcie studiów, że kiedy zdobędę te 3 literki przed moim nazwiskiem, jak zostanę inżynierem, to będę bardzo mądra. Takie było moje wyobrażenie. I czym bliżej końca studiów, tym było mi wstyd dla samej siebie, że ja naprawdę mało wiem. I zaczęłam, po skończonych studiach zaczęłam szukać, żebym była wreszcie mądra. Wydawało mi się, że nauczyciele są mądrzy. Robiłam studia pedagogiczne. Znowu wydawało mi się, że ja nic nie wiem. Niełatwo mi jest odpowiedzieć na antenie, co mówię. Potem zrobiłam teologię. Myślałam, że ludzie po teologii, na przykład dla mnie autorytetami zawsze byli księża. Uważałam, że po skończonej teologii ja będę wreszcie mogła powiedzieć, że jestem mądra. Niestety, zawiodłam się znowu na samej sobie. Nie otrzymałam tej mądrości, którą cały czas poszukiwałam. I wreszcie, jako drugi rocznik, zapisałam się na waszą uczelnię do Torunia, na dziennikarstwo. Z kolei znowu wydawało mi się, że jak będę dziennikarzem, jak zdobędę ten dyplom dziennikarza, to może wreszcie będę mądra. Oczywiście z tych wszystkich moich uczelni, co muszę podkreślić z całą świadomością, najwspanialszą moją uczelnią była wasza uczelnia, Wyższa Szkoła Medialna w Toruniu. To była po prostu moja i w dalszym ciągu mówię, że to jest moja uczelnia. Ale nie tą teorię, którą tam zdobyłam, ale ta atmosfera. Ta atmosfera, którą ja tam otrzymałam, którą byłam świadkiem. Ta uprzejmość, ta delikatność.
Halo?
Mądrości, której ja ją tam czułam, ale ja jej nie posiadłam. I wreszcie, kiedy znalazłam się w domu u moich rodziców żyjących, ja coś bardzo dużo szukałam, ale w tych ludziach, w moich rodzicach, którzy nie mieli studiów, byli prostymi ludźmi. I ja u nich widziałam mądrość. Co miały mi dać na wszystkich uczelniach? Ale tam ja miałam mądrość u moich rodziców. Czasami się zdarza, że ja osobiście szukałam coś daleko, a miałam coś blisko, co mi dali moi rodzice. I dlatego po prostu to, co pani Katarzyna Cegielska mówiła, aby studiować w różnych kierunkach. Tak, ale to jest teoria. To jest teoria. My się trochę wzbogacamy teoretycznie, ale mądrość zdobywamy tak blisko, a tak daleko szukamy. To może tyle. Dziękuję bardzo.
No, dziękujemy bardzo pani Elżbieto, pani redaktor.
Pani Elżbieto, ja bardzo dziękuję za te słowa. Oczywiście mówimy tutaj o studiowaniu, ale ma pani rację, że mądrość życiowa jest przecież widoczna u wielu osób, które wcale nie są wykształcone, tak? Ja też dostrzegam to i oczywiście zgadzam się z pani zdaniem, a myślę, że jakiekolwiek byśmy studia podejmowali, to zawsze możemy czuć ten niedosyt, że jeszcze czegoś, prawda, nie wiemy, że jeszcze może jakaś tam dziedzina, że może jeszcze jakąś tam kolejną książkę, albo możemy się martwić, że mamy tyle książek, czy biblioteka jest tak z tyloma książkami, że my nawet życia nam nie starczy, żeby wszystko przeczytać. Także ten niedosyt taki, który zawsze pozostaje, czy po przeczytaniu kolejnej pozycji, czy po podjęciu jakichś studiów, to oczywiście myślę, że to też jest tutaj taka pani cecha, że pani też chciała właśnie coraz więcej wiedzy posiąść, coraz więcej tej mądrości i dlatego pani czuła ten niedosyt i myślę, że ten niedosyt tutaj no, taki z tej wiedzy książkowej to pewnie nigdy nie będzie nasycony.
No jak ja słuchałam tej opowieści, to mi się od razu skojarzyło z Edytą Stein, która szukała, doktorat cudnie obroniła i wzięła jedną książkę Teresy od Jezusa, Teresy Zawilla i powiedziała, to jest prawda.
No jak ja z kolei słuchałam tej wypowieści, to może odniosę się do takiej praktycznej, można by powiedzieć, działalności studenta. I to sam widzę po pisaniu swojej pracy licencjackiej, że im człowiek bardziej wchodzi w temat, tym bardziej widzi, że jeszcze jest tyle rzeczy do dowiedzenia się, tyle rzeczy do przeanalizowania, że on nie jest tego w stanie zrozumieć albo też i pojąć. Tego jest tak dużo.
Tak, prosimy, panie profesorze, tak. No,
bo to tak. Bardzo ciekawą kwestię poruszyła pani Elżbieta, mianowicie ten rozdźwięk, dysonans pomiędzy wiedzą, jako rozumianą jako wiedza teoretyczna i mądrością. I znów mi się ten Arystoteles przypomniał. Jest taki fragment w Etyce Nikomachejskiej. On, jak wcześniej wspominałem, dzieli te różne rodzaje wiedzy i mówi na przykład o tym, że można być stosunkowo w młodym wieku i posiąść świetnie wiedzę teoretyczną. Właśnie wiedzę typu Sofia, wiedzę matematyczną. Obserwujemy wokół rozmaite konkursy, quizy telewizyjne, gdy to małe dzieci startują w zawodach związanych z wiedzą matematyczną i mają tę wiedzę przeogromną, zaskakują nas. Stąd te quizy cieszą się taką popularnością wśród oglądających, którzy otwierają oczy ze zdumienia, jak to możliwe, żeby tak młody człowiek tyle już wiedział. A jednocześnie Arystoteles mówi o tym, że no, jednak prawdziwa mądrość przychodzi z doświadczeniem i z czasem. To jest ta mądrość frenetyczna, czyli ta mądrość właśnie, która, tak jak pani redaktor powiedziała, nie musi wypływać z wiedzy teoretycznej. Czyli można tej wiedzy teoretycznej nie posiadać i być mądrym. I na odwrót, można mieć ogromną wiedzę i być pozbawionym mądrości.
Pan profesor skłania do pytania o roli uniwersytetu, roli wyższych uczelni, które ten wymiar mądrości, wymiar wiedzy phronesis powinny zasiać w człowieku, by on zaczął wzrastać w nich na miarę ich doświadczenia, ich życiowej mądrości jak najwcześniej. I tutaj, jeżeli pan profesor mógłby rozwinąć taką myśl o roli właśnie uniwersytetu, który już na samym początku, widząc człowieka, który został przez rodzinę może uformowany, może wcześniej odkrył taki rodzaj poznania, taki rodzaj zainteresowania, no to wiadomo, że będzie pogłębiał, będzie pracować wspólnie, by rozwijało się to dobro. Natomiast wśród ludzi, którzy jeszcze nie mają, czy nie jest miejscem uniwersytet, wyższa uczelnia, by te zaległości nadrobić?
Nie wiem, czy powiedziałbym, że uniwersytet jest od nadrabiania zaległości, ale chyba jest też takim miejscem, które trafia w określony moment życia tych młodych ludzi. Ten moment późno nastoletni, który się zaczyna gdzieś pod koniec szkoły średniej, właśnie na początku studiów, kiedy jakby na nowo młody człowiek zaczyna dziwić się światem i okazuje się, że szczególnie ważną rolę odpowiedzialną spełnia tutaj nauczyciel, który no właśnie, nie jest po prostu tak, jak często może się dzisiaj wydawać jakimś menedżerem albo dostarczycielem wiedzy, a student nie jest z kolei po prostu klientem, który płaci za określony towar. To z pewnością nie tak. No tutaj rola uniwersytetu polega, jak sądzę, między innymi na tym, by powracać do idei wspólnoty uczących i nauczanych, by nie poprzestawać jedynie na porządkowaniu czy poszerzaniu, kumulowaniu wiedzy rozumianej jako określona ilość informacji, ale chodzi tu przede wszystkim o to, by nauczyciel odpowiedział sobie na pytanie, jak te młode umysły prowadzić, ale też i otwierać. Ojciec wcześniej też wspomniał o tym, że przecież jednak ludzie, młodzi ludzie tak samo są istotami wolnymi. Nie możemy ciągnąć ich za uszy. Możemy zachęcać, motywować, ale nie możemy stosować przymusu, a jednocześnie musimy zastanawiać się nad tym, jak tych ludzi otwierać. Jak sprawiać tak, by nie mieli poczucia, że zajęcia są niczym innym, jak tylko zestawem określonych informacji do wyuczenia. No bo gdy chodzi o informacje i wiedzę, czasy dziś zdecydowanie się zmieniły. Dzisiaj wiedza jest wiedzą podręczną. Możemy do niej sięgać, otwierając komputer, Google, smartfony. Wszystko mamy niejako pod ręką. Oczywiście możemy dokonywać rozmaitych zastrzeżeń, że wiedza czerpana z Wikipedii nie jest wiedzą prawdziwą, no ale przecież wiemy o tym, że internet nie tylko dostarcza nam wiedzy z Wikipedii, ale dostarcza nam wielu ciekawych materiałów, książek, prac, których jeszcze parę dziesiąt lat temu nie dostawaliśmy. Więc tej wiedzy wokół jest mnóstwo. Ta wiedza jest różnego rodzaju. Nie jesteśmy w stanie jej, że się tak potocznie wyrażę, przejeść. Nie chodzi więc o samą wiedzę, lecz o to, by nauczyć tych młodych ludzi myśleć. A to jest dużo bardziej skomplikowane, zwłaszcza w czasach, gdy ten system edukacyjny, przynajmniej w Polsce, nie funkcjonuje tak, jakby mógł, a młodzież w szkole, zwłaszcza gimnazjalnej i licealnej, jest przyuczana do myślenia testowego. Według jakichś kluczy, tak? A więc podporządkowuje się niejako uczenie młodego człowieka jakimś obowiązującym kluczom czy ramom. To na pewno nie sprzyja myśleniu. Tutaj często nie należy winić też nauczycieli, ponieważ nauczyciele zwyczajnie nie mogą uczyć inaczej, bo są rozliczani z określonych programów i syllabusów, do których ich zobowiązuje tak zwany system, prawda? Studia są tym momentem otwarcia, bardzo delikatnym momentem. Jak jak sprawić, żeby
coś zmagania się z konkretnymi pytaniami zadawanymi przez studenta, nie tylko z pytaniami, które stawia nauczyciel, stawia wykładowca, ale również te pytania, które stawia student. Jest to miejsce dialogu wspólnego, poszukiwania. Dziękuję bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ksiądz Adrian, archidiecezja poznańska. Myślę, że to pytanie, odpowiedź na pytanie, czy warto studiować, jest oczywista. Oczywiście, że warto. Tylko pytanie teraz następne, jakie się kryje, na jakiej uczelni? Dlatego, że widzimy, że powstaje wiele pseudouczelni czy pseudokierunków, które no, zniekształcają zupełnie obraz rzeczywistości. Mamy chociażby tutaj w Poznaniu tam takie zakusy, katedra gender, prawda, i inne tego typu rzeczywistości. I tutaj jest wielkie zadanie dla uczelni czy szkół wyższych katolickich właśnie, żeby dobrze też się zareklamować i wśród młodych ludzi wskazywać na te wartości czy też te poglądy, które mają gdzieś do uzasadnienia swojej rzeczywistości, żeby po prostu też czasem i chronić przed pseudonauką tych młodych ludzi. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i wszystkich zgromadzonych w studiu.
Witamy. Kto do nas telefonuje?
Marek z Gdańska.
Prosimy, panie Marku.
No, jest taka sprawa, że ja troszeczkę tak może nawet przewrotnie trochę powiem, ale ja uważam, że studiowanie i rola wiedzy no chyba jest tutaj jednoznaczna, ale czyli krótko mówiąc ważna, ale jeśli dzisiaj mówimy o tym całym procesie nauczania, no to jednak tutaj no to nie są po prostu już te czasy, to co kiedyś, no chociażby wystrój klas, wystrój sal wykładowych, no w ogóle no chyba wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć, że świat się, no krótko mówiąc delikatnie, bardzo, ale to bardzo zmienił, chociażby nawet w formie mówionej, ale też myślę, że pisanej, to jest zupełnie inny świat. I teraz my jesteśmy troszeczkę nauczeni, żeby wiedzieć jak najwięcej. No chociażby taka opcja, że ktoś po prostu chce coś tam sprawdzić, wyciąga właśnie telefon, który ma, dajmy na to, dołączony do internetu. Czegoś nie wie, włącza go i już później wie. Więc myślę, że troszeczkę mało się jest tym wszystkim pokory. I myślę, że to tak samo jak teraz jesteśmy w Radiu Maryja, czyli jakby nie było w medium, prawda? Że wszystkie media na przykład mają jakiś określony charakter. Na przykład Radio Maryja ma określony charakter katolicki i społeczny, prawda? Ktoś, kto tego nie będzie popierał, no to nie włączy Radia Maryja i tego nie będzie słuchać. Wiele ludzi nas nie słucha, a to szkoda, bo tu jest wiele cennych uwag i cennych spraw. I po prostu mi chodzi o takie mijanie się, że każdy po prostu myśli jakby w swojej dziedzinie, że po prostu to wszystko jest tak by, jakby to powiedzieć, ukierunkowane na to, żeby jak najwięcej wiedzieć coś, co tak naprawdę nie jest przydatne do życia. I no oczywiście możemy powiedzieć, że wszystko może się przydać i tak dalej, no pewnie, to jest też racja, ale generalnie no jesteśmy troszeczkę, bo oczywiście możemy się obrażać na współczesny świat i tak jest, bo gdy tak naprawdę człowiek, który nie wiem, by był na 20 lat gdzieś tam, no nie uczestniczyłby w życiu, nie wiem, byłby w śpiączce i teraz by wstał czy 30 lat, no to on by się obudził w tym świecie i stwierdziłby, że to jest zupełnie inny świat i to stwierdziłby, że to nie jest jego świat, ponieważ styl rozmowy, styl budowania zdań, no wydaje się taki dosyć płynny. I teraz na przykład czy w szkole, bo mówimy teraz tutaj o uniwersytecie, natomiast wydaje mi się, że no w szkołach jeszcze jest ta godzina wychowawcza, natomiast student idący na studia, no on nie jest uczony pewnych form wychowawczych. To już jakby zostało zakończone na szkole średniej. A, no, a to wydaje mi się totalny błąd, bo my tak się troszeczkę zastanawiamy, skąd się dzieje, że młodzież, dzieci właśnie kłamią, oszukują, mataczą, a przecież wystarczy spojrzeć na polityków, prawda? Ludzi dorosłych, w średnim wieku, starszym wieku, że po prostu oni mają, no delikatnie mówiąc, troszeczkę problem z prawdą. I tutaj to wychowanie katolickie, myślę, że jest takim fundamentem. I tutaj, bo tak samo no jest właśnie z tymi mediami katolickimi, że ktoś powie, no posłuchaj Radio Maryja, no a jak ktoś słyszy Radio Maryja, no to od razu jest no ryzyk i tak dalej, prawda? I to po prostu jest, ci ludzie, my jesteśmy troszeczkę zablokowani w tym wszystkim. Nie ma takiej odgórnej po prostu jakiejś takiej dyskusji na tym, gdzie leży po prostu sens w tym wszystkim. I tutaj pewnie za mało jest takich też i wykładów z filozofii, które pokazują prawdziwe, znaczy pokazują to, co jest istotą, prawda? I dlatego mówię, bo ludzie młodzi patrzą, idąc na studia, właśnie przez pryzmat pracy, co będą mieli po tym. I to jest prawda, dlatego idea studiów tak naprawdę jest trochę wypaczeniem. To tak samo jak się idzie na to, żeby napisać jakąś pracę magisterską, szuka się promotora, czyli krótko mówiąc dziedziny, którą jakoś tam człowiek się interesuje. A później się okazuje, że to tak nie zawsze jest, że po prostu no nie zawsze chce się tak, jakby się po prostu jak powinno być. Czasami ten promotor, nazwijmy to, robi pod górę i tak dalej. Wymaga niestworzonych rzeczy, których w ogóle nas nie interesują. I to po prostu człowiek robi coś, co tak naprawdę czego nie lubi i to jest takie zaprzeczenie. No wiele kierunków...
Panie Marku, otworzył pan tyle okien i drzwi, że już może troszeczkę wystarczy.
Tak, tak.
Oczywiście. Za cóż, jesteśmy osobami, które wspólnie ze sobą rozmawiają i prowadzimy dialog. No, pan Marek wiele wątków poruszył, takich, które no nie mogą być niezauważone i myślę, że rozpoczniemy tak powoli rozszerzać te jego myśli, jego wątki. Kto z państwa?
No ja mogę?
Pani redaktor.
Szanowny panie Marku, ja rozumiem, że szkoła, klasa, znaczy godzina wychowawcza kończy się w liceum, ale to nie jest tak, że studenci na studiach już się niczego nie uczą z tej ogłady. Ja na przykładzie przygotowania choćby konferencji ze studentami wiem, że myśmy się wzajemnie uczyli wiele rzeczy, ale studenci uczyli się punktualności przy okazji organizowania tej konferencji, rzetelności, bycia odpowiedzialnym za te elementy konferencji, które na siebie wzięli, ale też solidarności, jeśli ktoś nie mógł, ktoś, nie wiem, gdzieś zabalował i nie wrócił na czas, to ktoś inny brał za niego odpowiedzialność, więc takiej solidarności międzystudenckiej. Więc nie jest tak, że ten proces wychowania kończy się w liceum, później godzina wychowawcza to zamyka i dalej już nic się dobrego nie dzieje. Ja też widzę nawet w naszej uczelni często, kiedy przyjeżdżają wykładowcy, którzy są spoza Torunia i nocują u nas w akademikach, to studenci bardzo często lubią z nimi wieczorami rozmawiać i widzę, że podglądają tak z życzliwym okiem tych wykładowców, sposób zachowania, kulturę osobistą i sami nawet często o tym mówią, że tego, a tego nauczyli się od tego profesora, więc to jest takie uczenie się może poza formalne bardziej, ale bardzo ważne.
No, dotykając tego wątku wychowania, to oczywiście pewnie ma pan rację, że w wielu uczelniach rzeczywiście jest to już odłożone, że to już powinno być, to już powinna być rzecz nabyta wcześniej, że już jest za późno na wychowanie. Nasza uczelnia, myślę, że też dlatego, że jest uczelnią mniejszą, że dla nas student nie jest, tak jak już to powiedziałam w tej części telewizyjnej, nie jest tylko numerem w indeksie, tak, numerem indeksu. Tylko to jest konkretny człowiek. My bardzo często potrafimy powiedzieć, czasem niestety ku zaskoczeniu studenta i czasami on może nawet no, nie chcieć być tak na świeczniku, tak, bo właśnie zauważamy, że panie, i po imieniu tu pada imię panie, na przykład Dominiku, bo akurat obok mnie siedzi, ale to nie znaczy, że mam teraz jakiś zarzut do pana Dominika, ale na przykład dlaczego wczoraj, czy dlatego dlaczego dzisiaj, czy dlaczego to, czy tamto, prawda? Tutaj już, żeby nie wymieniać żadnych spraw i nie przypisywać panu Dominikowi. Dlatego oczywiście tutaj w uczelni bardzo zwracamy na te rzeczy uwagę i też z drugiej strony przyjeżdżają na konferencje różni goście do nas i zwracają uwagę, że na przykład idzie student korytarzem i on się wita, prawda? On mówi dzień dobry, czy szczęść Boże, czy jeszcze w inny sposób pozdrawia napotkaną osobę i chociaż jej nie zna, tak? Chociaż jej nie zna, bo ta osoba tylko nocuje. Dlatego czy na przykład weźmie walizkę i zaprowadzi, bo też może nie zawsze, jak to się z pierwszy raz, może odnaleźć się w naszym akademii. Także myślę, że akurat w naszej uczelni zwracamy na to uwagę. Są też zajęcia z savoir vivre. Jeśli przychodzą studenci pierwszego roku, mają tak zwane zajęcia propedeutyczne, na których również zajęcia dotyczące dobrego wychowania, zachowania mają miejsce. I myślę, że też bardzo dużą rolę w naszej uczelni gra duszpasterstwo akademickie. Mam tutaj akurat naprzeciwko duszpasterza. Ojciec Benedykt czuwa nad duszpasterstwem i pewnie sam więcej by na ten temat powiedział, ale to jest też element, który jednoczy studentów, też pozwala, oczywiście mają tę wolność, że mogą przyjść na Eucharystię, która jest codziennie na apel jasnogórski czy inne modlitwy i od miesiąca z kawałkiem my się możemy cieszyć, drodzy Państwo, że mamy przepiękną i wspaniałą świątynię, sanktuarium, które jest...
Mamy kościół akademicki,
który jest sanktuarium właśnie. Tak. Także to też jest piękna sprawa i możemy tam chodzić. Ja też od czasu do czasu, jeśli jestem na Eucharystii, na przykład niedzielnej, widzę, że studenci bardzo chętnie do tego sanktuarium przychodzą i teraz mają na wyciągnięcie ręki, chociaż może dalej niż tą kaplicę, która na pierwszym piętrze w uczelni jest, ale bardzo chętnie odwiedzają.
Jeśli jeszcze ja mogłabym się odnieść do...
Należy.
Do głosu naszego słuchacza. Ja tutaj konkretnie chciałabym się odnieść do kwestii poruszonej przez pana Marka odnośnie tego, że studenci wybierając kierunek studiów, wybierają ten kierunek patrząc ze względu na potencjalną pracę, możliwość zatrudnienia. Oczywiście jest to bardzo ważne, że odgrywa to bardzo dużą rolę właśnie przy wyborze studiów, jednak nie można zapomnieć, że studia, głównym celem studiów wyższych nie jest dopasowanie się do rynku pracy. I to jest coś, na co oczy otworzył mi profesor Piotr Jaruszyński, który jest wykładowcą naszej uczelni, bo rzeczywiście do pewnego momentu moich studiów, mniej więcej do trzeciego roku, myślałam, że celem studiowania jest to, aby później móc znaleźć lepszą pracę. No jednak właśnie taka krótka rozmowa z panem profesorem otworzyła mi oczy, że to jest bardzo złe pojmowanie studiów wyższych, że to jest właśnie wypaczenie całej idei studiowania, dopasowanie do rynku pracy i teraz takie profilowanie studiów i otwieranie kierunków, na które jest popyt, a zamykanie tych kierunków, które później potencjalnie nie przyniosą dobrze opłacanej pracy, jest zupełnym pomyleniem pojęć, ponieważ studia wyższe mają pogłębiać naszą wiedzę, mają pogłębiać naszą świadomość, przede wszystkim mają pogłębiać nasze człowieczeństwo w takim szerokim rozumieniu, a dopiero później gdzieś na dalszym planie jest ta praca, która jest bardzo ważna, ale to nie jest w żaden sposób, ja tak uważam, cel studiów i cel studiowania.
Pan Marek w swojej wypowiedzi użył takiego bardzo trafnego sformułowania, które już tu niejednokrotnie padło, zwłaszcza z ust pana profesora Michała Januszkiewicza, a mianowicie sens. Że uniwersytet, studia wyższe mają pozwolić nam i pomóc w odkryciu sensu naszego życia, bo gdybyśmy popatrzyli tylko i wyłącznie w taki pragmatyczny sposób na studiowanie, to o czym przed chwileczką mówiła Zuzanna, że mają nas przygotować do lepszej pracy, znaczyłoby to, że jesteśmy niczym maszyna poddana jakiejś kolejnej obróbce, udoskonaleniu z jakimś dodatkowym chipem, który dzięki studiom wyższym jest w nas zaimplikowany i wtedy zaczynamy lepiej działać, jesteśmy bardziej wydajni, jesteśmy bardziej przygotowani na rynek pracy. Natomiast też otworzyły się przed nami tutaj dwie perspektywy tego pytania. Pierwsze, to jeżeli byśmy poszli w tak pragmatyczny sposób, że rynek pracy teraz oczekuje inżynierów, oczekuje informatyków i tych, którzy mają takie materialistyczne, rzeczowe podejście do życia, to znaczyłoby, że dopiero w okolicach 49 roku życia, jak to mawiał Platon, zaczęliby szukać mądrości i wtedy kierunki humanistyczne, filozoficzne byłyby przepełnione. Pytane często, jaki kierunek studiów, nie odpowiadam, jaki kierunek studiów. Tylko czego chcesz? Czy chcesz ukończyć studia, które uczynią cię bardziej człowiekiem, bardziej świadomym, bardziej obeznanym? To, co wy mówiliście jako ludzie młodzi na początku, bardziej krytycznymi, bardziej świadomymi, pozwolą szukać odpowiedzi na pytania już wieloaspektowe, nie tylko białe i czarne, albo ewentualnie różowe okulary. Wtedy mówię, szukajcie ośrodków, gdzie formuje się człowieka we wszystkich jego aspektach, również w tym najważniejszym, w tym aspekcie duchowym, w tym aspekcie moralnym. Ponieważ życie nas uczy, że nie każdy, kto kończy studia, znajduje pracę zgodną z kierunkiem ukończonych studiów i nie każdy, kto wybrał studia, zadowolony jest z tego kierunku, który obrał i studia, które ukończył. I chcielibyśmy nagle w taki bardzo utopijny, idealistyczny sposób popatrzeć na studia, że to jest rzecz, w której się nie możemy pomylić i nie możemy zmienić zdania. No to jest wybór, gdy mieliśmy 18-19 lat, gdy było prawo pomylić się co do kierunku, ale obyśmy nie stracili tego czasu studiów na właściwe, odpowiedzialne wykorzystanie wolności człowieka. Pan profesor?
Coś? Bardzo ciekawe jest to, co ojciec tutaj powiedział. Kilka wątków ojciec tutaj uruchomił. No i jeden to ten, który dotąd się nie pojawił, że taki, nazwijmy go opisowy. Rzeczywiście jest dzisiaj tak, świat się na tyle dzisiaj zmienił, że coraz rzadszą jest sytuacja, że kierunek studiów okazuje się później podstawą podjęcia pracy. Jeszcze 15-20 lat temu tak sądzono, że wykształcenie determinuje zawód, w którym pracujemy. Dziś tak już nie jest i to, co ciekawe, nie jest tak nawet z perspektywy osób studiujących, które często mają świadomość już tego, że nie będą w stanie pewnie pracować w tak zwanym zawodzie wyuczonym. Niemniej widzą sens studiowania pomimo tego niepokoju, że może jednak pracy w zawodzie zdobyć im się nie uda. Ważne jest to, znów inny wątek, o którym wspomniał ojciec, jest ten, że niezależnie od tego, czy uda nam się pracę w wyuczonym zawodzie po studiach zdobyć, ważniejszym pewnie jest problemem to, jak my wykorzystamy tę wolność, którą daje nam studiowanie, niezależnie od tego, jaki to będzie kierunek. Niezależnie od tego, co nas czeka, poważne podejście do tego, co robimy podczas studiów, poważne podejście, które polega moim zdaniem na otwieraniu umysłu, musi jednak dawać pozytywne skutki, jeżeli odpowiedzialnie do tego podejdziemy. Ja jestem bardzo zbudowany wypowiedziami naszych studentów tutaj. I nie tylko tu w studiu, ale gdy mam okazję śledzić w szkole, która jest szkołą stosunkowo kameralną, gdzie często z roku na rok spotykam na zajęciach tych samych studentów, gdy widzę rzeczywiście to, jak otwierają się ich umysły. To, co pani Zuzanna powiedziała, to przechodzenie tych poszczególnych etapów od pewnej postawy pasywnej, chłonięcia pewnych informacji do coraz bardziej intensywnego zadawania pytań. To jest właśnie to, co się dzieje, co można w naszej szkole obserwować z tego powodu, że my jednak tworzymy tę wspólnotę dość bliską właśnie, która, tak jak pani redaktor powiedziała, nie daje się sprowadzić jedynie do traktowania studentów jako egzemplarzy policzalnych na liście. Tak? To jest coś zupełnie innego. I znów, tu nie chodzi oczywiście o to teraz, żeby w jakiś sposób uprzywilejować naszą szkołę. Po prostu na innego typu uczelniach, które są duże, te relacje są innego typu. One są bardziej anonimowe z uwagi na charakter spotkań, które są rzadsze, dużo większe grupy, zajęcia, które właściwie ma się z danym studentem tylko raz w semestrze przez cały okres jego studiowania. Więc to oczywiście nie jest tutaj tak, że inne szkoły to uniemożliwiają, ale po prostu mają inny charakter.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Julia ze Stalowej Woli. Ja słucham państwa i tak sobie myślę, że żadna uczelnia, ani żadne szkoły i żadne instytucje nie są w stanie w wychowaniu młodzieży. Przede wszystkim podstawowa rzecz, tych podstawowych rzeczy, które są najważniejsze, to są po prostu wynosi się z domu. Jakąś ogładę, delikatnie mówiąc, kulturę, wszystko to i żeby byli najlepsi wykładowcy, nie są w stanie. Faktem jest, że dzisiejsze uczelnie, no niestety poziom bardzo zaniżyły. No to chyba jest bardzo dużo szerszy problem związany z tą reformą. Był taki moment, że wszyscy chcieli studiować, no i niestety studia się, że tak powiem, zdewaluowały. A to, że ktoś tam odpowie komuś dzień dobry na korytarzu, no to wydaje mi się, że to jest po prostu, to tylko jest forma kultury, grzeczności, obycia i tego żadne studia. To się albo po prostu ma, albo nie ma. Takie jest moje zdanie. Ciekawa audycja, myślę, że dobrze by było, żeby młodzi posłuchali, no ale takie jest moje zdanie. Myślę sobie, że wszystko, co dobre wynosimy, to wynosimy z domu. To jest podstawa.
Dziękuję,
rodzina,
pani Julio.
Kultura i wszystko to, co nam daje dom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zilustruję ten pani głos taką sytuacją. Pamiętam tuż po wstąpieniu do seminarium. Jeden z naszych wychowawców odwiedzał moją rodzinę i tak próbował żartować, mówiąc, jaki to ze mnie gagatek, a to nie tak, a tamto nie tak. Moja mama w prostocie i mądrości mówi tak, ja wam oddałam świętego, ale to, co wyście z nim zrobili, to już wasza rzecz. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że dom jest istotny. Mówimy o ludziach młodych, tu Zuzanna to zwłaszcza podkreślała, a mianowicie, że młody człowiek wychodzi z domu kształtowanego i nagle musi się zmierzyć ze środowiskiem, które nie zawsze jest środowiskiem takim samym jak w domu. I nie tylko chodzi o posiłki, nie tylko chodzi o grzeczność, ale również o to, z czym zderza się młody człowiek. I tutaj studia, które mają swojego rektora, mają rektora założyciela, zwłaszcza ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, i tego, kto staje u początku szkoły akademickiej, narzucają i nadają pewnego rodzaju charakter, który jest albo sprzyjający rozwojowi człowieka we wszystkich jego wymiarach, w duchowym również, albo negują. I to, co powiedział bodajże ksiądz Arkadiusz, telefonujący bodajże z Poznania, ja bym tu nawiązał do antropologii. Bądź ośrodek akademicki służy człowiekowi, zarówno wykładowcy, pracownikowi administracyjnemu, jak i studentowi, zgodnie z antropologią chrześcijańską, bądź bawi się antropologią, bawi się odrzucając chrześcijańską i na przykład proponuje antropologię genderową. I wtedy na pewno ten ośrodek akademicki ukierunkowany ideologicznie będzie trudniejszym i będzie sprawiał, można powiem tak, kłopot w zderzeniu się tego człowieka. To nie znaczy, że wszyscy wyjdą ukształtowani jak LGBTI, ale większe ryzyko jest skrzywienia ideologicznego. Pozwolę tutaj też wypowiedzieć się naszym
mogę
gościom.
Coś
przepraszam,
do,
należy.
Do pani Julii mogę powiedzieć, że no jest jakieś ziarno prawdy w tym, co pani powiedziała odnośnie do wychowania, ale studia mają też trochę inne jeszcze zadanie. Ja sama jestem tego przykładem. Moja rodzina od pokoleń jest rodziną rolniczą i stawia się nacisk na jednak na pracę rąk własnych i na szacunek do tej pracy, w ciężkiej pracy na roli. I dopiero na studiach, kiedy ja studiowałam w Olsztynie, kiedy byłam na studiach, dopiero tam spotkałam się z takim szerszym życiem intelektualnym. W domu to było naprawdę na bardzo podstawowym poziomie, bo tak od pokoleń moja rodzina funkcjonuje. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo, moi dziadkowie też je prowadzili i pradziadkowie i tak dalej. I to we mnie, te spotkanie na studiach z wykładowcami, profesorami, innymi studentami, zaszczepiło we mnie miłość do książek, zaszczepiło we mnie miłość do wiedzy, do zdobywania tej wiedzy i sprawiło, że ja porzuciłam moją cudowną mazowiecką wieś i wybrałam się na studia doktoranckie i dziś jestem tutaj, gdzie jestem. I to za sprawą studiów, a nie za sprawą domu. Znaczy, rodzice pomagali mi, ale to studia dopiero we mnie zaszczepiły tę miłość, więc one mają to znaczenie takiego do pełniejszego rozwoju człowieka, nie tylko to, co w domu.
Oczywiście ważne jest to, co się wynosi z domu, ale też ważne jest, żeby potem kolejne środowisko, uczelniane środowisko, nie wypaczyło tego, co się wyniosło z domu. I myślę, że też dla rodziców ważne jest to, gdzie ich pociecha wybiera się już rozpoczynając to samodzielne życie, bo jeśli wiadomo, że w danym miejscu też dba się o to, żeby do pewnych rzeczy no nie dochodziło. Tutaj mam też na myśli, ojciec tutaj wspomniał o ideologii gender, ale alkohol, narkotyki, różne nieszczęścia tutaj czyhają na młodych ludzi i jeśli uczelnia będzie też wspierała rodziców w dalszym wychowywaniu, czy też właśnie niewypaczaniu tego młodego człowieka, to ja myślę, że to też jest taki dodatkowy atut uczelni.
I często uczelnia też koryguje, pomaga młodemu człowiekowi wyzwolić się z tego, czego niestety nabawił się podczas dotychczasowego procesu wychowania i kształcenia. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Krzysztof z Bydgoszczy. Ja pozwolę sobie od troszkę innej strony ująć ten temat. To znaczy, zgadzam się jak najbardziej, że studiowanie, rozszerzanie, że tak powiem, wiedzy, czy też kierunków jest jak najbardziej wskazane, ale powiem tutaj od strony człowieka, który poszedł w kierunkach technicznych wiele lat temu i widzę takie rozszerzanie, bo państwo poruszacie tematy nauk humanistycznych generalnie,
wspominał pan doktor chyba o tym również, że może to inaczej wygląda troszeczkę w kierunkach technicznych, ale właśnie chciałem tutaj powiedzieć, że ma to wtedy sens, kiedy po prostu nasza wiedza poszerza się w kierunku, do którego zmierzamy, w którym chcemy się realizować, bo realizujemy się właściwie przez pracę. Nauka jest nauką. My rozszerzamy tutaj swoje zasoby wiedzy, poszerzamy horyzonty, natomiast generalnie realizujemy się przez pracę. Ja powiem właśnie tutaj od strony technicznej. Widzę takie rozszerzanie, ale w tym momencie w taki sposób, kiedy rozszerzamy wiedzę, w której chcielibyśmy się realizować po prostu kiedyś w przyszłości. Brakuje nam na pewno w tej chwili wielu zakładów, które poginęły z obszaru Polski. Jest nadzieja, mam nadzieję, w tym, co w tej chwili planuje rząd, rozwój przemysłu, rozwój zakładów, jakaś, tak powiem, w tej chwili nadzieja na to, że te zakłady nasze polskie się porozwijają. Chcę powiedzieć tego, to chociażby w kontekście tego, co działo się na przestrzeni ostatnich dni, czyli rozmów z Chinami w temacie otwarcia furtki Chin na Europę poprzez Polskę, gdzie między innymi słuchałem, co tam ma wędrować w tych całych kontenerach z Chin i mówi się na przykład o częściach mechanicznych, o częściach samochodowych między innymi. Tak się stało, że skończyłem pierwszą szkołę właściwie typowo humanistyczną, bo muzyczną, później poszedłem do szkoły technicznej i właściwie pogubiłem się właściwie. Czułem na pewnym etapie, że po prostu ta szkoła jak gdyby nie czuje jej po prostu, nie czuje tej techniki, w którą wszedłem. Chciałem zmienić kierunek, ojciec nie pozwolił na to i tak się stało, że tą szkołę ukończyłem. A kiedy poszedłem do pracy, właściwie dopiero zacząłem czuć to, czym się zajmowałem. Ja się oczywiście rozwijałem nadal, po prostu poszedłem dalej. Tak jak pani, która opowiadała tutaj, że skończyła Akademię Górniczo-Hutniczą chyba, o ile pamiętam po prostu, a później zmieniała te kierunki na kierunki humanistyczne. Ta pani najprawdopodobniej nie czuła się dobrze w tym, co wybrała i co skończyła jako pierwszy swój kierunek studiów. Natomiast mówię, że widzę takie rozszerzanie wiedzy i wielokierunkowe studiowanie wtedy, kiedy my po prostu zmierzamy do jakiegoś celu, w którym chcemy się realizować i wtedy jest to słuszne. Natomiast jest to jednoznaczne w kierunkach technicznych. Kierunek techniczny to jest kierunek taki, w którym po prostu mamy rozwijać swoją wiedzę, mamy poszerzać horyzonty, możemy sobie dookoptować do tego jakieś wykształcenie jeszcze pomocne, na przykład jakieś zarządzanie, kierowanie, sprawy związane z funkcjonowaniem firmy, poza wiedzą techniczną w danej dziedzinie, w której się wykształcimy. Natomiast generalnie poszerzamy się w kierunku, który po prostu prowadzi nas do celu realizacji poprzez pracę. W tej chwili jest tak, właściwie państwo mówicie o kształceniu, a nie ma tutaj mowy de facto o pracy, to znaczy jest mowa, mówiliście o pracy również w takim sensie, że jak gdyby takie pojęcie, że po prostu ukierunkowujemy się na pracę, jest niezgodne. Wydaje mi się, że jest właśnie zgodne, bo jeżeli chcemy się w czymś realizować, to te studia kończymy nie tak sobie, a muzą, a po prostu po to, aby w jakimś tam momencie korzystać z zasobów wiedzy, którą posiadliśmy, chcemy ją wykorzystywać, rozwijać, wspierać się nowymi jakimiś danymi w temacie tej wiedzy, ale po to, żeby po prostu przekształcać ją w coś konkretnego, czyli w pracę. Jeżeli chodzi o kierunki techniczne, to tutaj widzę naprawdę nie poszerzanie wiedzy technicznej o kierunki humanistyczne, ale o kierunki techniczne, które pozwalają nam się rozwijać, o ile oczywiście są warunki do tego, żeby w danej dziedzinie móc pracować.
Panie Krzysztofie, myślę, że wzajemnie dobrze się rozumiemy, chociaż w szerokim kontekście należy przyjąć to, co było tutaj mówione o studiach, które nie zawsze prowadzą nas do pracy. To nie jest podstawowy cel, chociaż chciałoby się, żeby tak było i to w tej audycji było poruszone. A jeżeli nie jest to cel, jeżeli tak się nie uda, to wówczas wiemy, żeby podczas studiów nie było takiego ślepego, albo wybieram studia i to jest tylko moja droga życia, takie ukierunkowanie jak na taśmie produkcyjnej samochodu czy jakiejś innej rzeczy. technicznej. Pozostaję z panem na łączach, chociaż wiem, że już tutaj nasi goście też szykują się na odpowiedź, ponieważ kiedyś tu jeden ze studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku technicznym z informatyki wyrażał takie zdziwienie, po co nam etyka? Po co nam Biblia? My mamy studiować informatykę, my mamy być inżynierami. Ale wtedy otrzymał bardzo proste, naturalne pytanie, komu ma służyć twoja praca jako inżyniera? No człowiekowi. Czy ma być dobra? Ma być dobra. Czyli jednak prymat etyki nad techniką. I to są owoce studiów humanistycznych.
Mam świadomość, ja tego w zupełności nie neguję. Ja przepraszam, ja tego w żadnym wypadku nie neguję, natomiast powiedziałem, że...
Tak, jak my, panie Krzysztofie, nie negujemy tak. Tego, że jeżeli ja podejmuję studia, to podejmuję je po to, żebym w danej dziedzinie, która mnie interesuje, wykonywał potem pracę i mógł jeszcze swoją wiedzę poszerzać w tej dziedzinie. To nikt z nas tego w żaden sposób nie neguje. Dziękuję.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Dziękuję z Panem Bogiem. Profesor Michał Januszkiewicz.
Ja tylko króciutko, bo bardzo mi się podobała wypowiedź Pana. Ten wątek pracy zaznaczony, szczególnie, który jednak pomyślałem sobie szerzej, nie tylko w kontekście tego, że studia przygotowują nas do pewnej pracy, ale wydaje mi się, że mówił Pan też i o czymś jeszcze głębszym, mianowicie, że studiowanie czy nabywanie wiedzy, jeśli tak można się wyrazić, to nic innego, jak też problem pracy i etyki pracy. Nie ma rozwoju bez pracy, a jeśli jest ta praca, to pojawia się też i konieczność samowychowania w duchu jakiejś dyscypliny. Myślę, że jeżeli podchodzimy do studiowania czegokolwiek z tym zapałem ludzi pracowitych i zdyscyplinowanych, przy oczywiście całej świadomości tego, że nie chcemy być często zdyscyplinowani, czy że nie chce nam się zwyczajnie, to jeśli jednak zwyciężamy siebie w tym duchu pracy i dyscypliny, to jest chyba duża szansa na to, aby nasze studia rzeczywiście zaprowadziły nas później do pracy w zawodzie.
Pan profesor mówił szerzej, to ja może jeszcze konkretnie i dwa zdania o tym, o czym już mówiłam w tej części telewizyjnej, ale ja to powtórzę, bo może nie wszyscy słyszeli. Chciałam nawiązać do raportu Ekonomiczne aspekty losów absolwentów, który został opracowany na bazie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Chodzi tutaj o absolwentów z roku 2014. Ten raport jest dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tam przyjrzałam się losom naszych absolwentów, czyli absolwentów studiów magisterskich politologicznych. Okazało się, że zaledwie dwie osoby spośród tego rocznika nie były zarejestrowane w ZUS-ie, tak można powiedzieć, czyli w ciągu roku nie podjęły pracy, ale zaraz ten raport mówi, że dwie osoby spośród absolwentów w tym czasie również kontynuowały studia, jeszcze, prawda, podjęły inny kierunek studiów, także można się domyślać, że te osoby odłożyły poszukiwanie pracy na czas po ukończeniu tychże kolejnych studiów. Także chciałam tutaj też zwrócić poprzez nawiązanie do tego raportu, chciałam zwrócić uwagę na to, że no, nasi absolwenci są poszukiwani przez pracodawców, są cenieni przez pracodawców i bardzo często pracodawcy nawet do nas wprost do uczelni zwracają się w poszukiwaniu oczekiwaniu pracowników. Także również to jest taki ten bardzo użyteczny wymiar, ale bardzo ważny, że nasi absolwenci pracę znajdują.
Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Audycja z udziałem wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dokładnie rozmowy niedokończone. Myślę, że pozostając wciąż w tym dialogu, czy w tej relacji pomiędzy szkołą wyższą, uniwersytetem, studiami, a pracą, nie możemy zrobić czegoś takiego, że tak, tu uniwersytet, wielka, wielka przepaść i praca. I to jeszcze zarobkowa, bo Dominik, czy napracowałeś się przy pracy licencjackiej?
Tak, napracowałem się bardzo. Przez cały rok analizowałem dokumenty papieskie, encykliki i inne rzeczy i muszę przyznać, że ta praca była owocna, ale czuję też pewnego rodzaju niedosyt i chciałbym pracować dalej, udoskonalać się w tej dziedzinie, dlatego co, tak jak tutaj ojciec bardzo ładnie to skwitował w krótkiej wypowiedzi, że nie możemy odłączyć poszczególnych elementów naszego życia. Coś ma wpływ na coś i skutkiem czegoś coś powstaje. Dlatego tu jest ten związek przyczynowo-skutkowy, bo nic w przyrodzie się nie pojawia tak o hop-siup i jest.
No tak. Zwłaszcza myślę, warto jeszcze kilka słów powiedzieć na temat pracy. Pracy studenta, pracy wykładowcy, pracy wszystkich tych, którzy tworzą środowisko akademickie, tych, którzy owocami swojej pracy, jak na przykład rodzice, opiekunowie, czy sami studenci przez zdobywanie stypendiów, wykonują ciężką pracę, by zdobyć wiedzę. A ta wiedza przecież nie jest wiedzą tylko i wyłącznie dla nich, ale jest wiedzą, która ma służyć. A zatem to pytanie ośmielam się zadać wszystkim naszym gościom. Spróbujcie obronić taką tezę, że studia to ciężka praca. Pani doktor?
Ja znów odwołam się do naszych studentów, bo są mi najbliżsi w tym momencie. Rzeczywiście, jak patrzę na niektórych studentów, bo nie na wszystkich, to dziwię się im czasem, kiedy mają czas na spanie, bo tak wiele rzeczy robią. Oni są zaangażowani w tak wiele różnych aktywności. Z jednej strony zajęcia, wykłady, ćwiczenia, z drugiej strony robią coś jeszcze ekstra, jakieś praktyki, a do tego mają czas jeszcze na spotykanie się z znajomymi, robienie filmów, robienie reportaży. Sami twierdzą, że to
im... Sztuki teatralne?
Na przykład. I czasem nawet pytam ich, tak, czy sypiają jeszcze czasem, czy dopiero mają zamiar wyspać się, jak już skończą studia. Więc studia, jest to praca? Myślę, że praca na miarę młodego człowieka. Może nie jest ona tak systematyczna, jak praca później zawodowa, tak, bo student może zaspać na wykłady czasem, więc może sobie pozwolić na niesystematyczność, tak, no co w pracy już nie ujdzie tak na sucho, jak tutaj na studiach, ale to jest właśnie to wprowadzenie już do tego życia odpowiedzialnego, do życia takiego bardziej systematycznego.
Pan profesor?
Króciutko. Jest chyba tak, że im więcej pracy wkładamy, tym więcej się przed nami otwiera. Im bardziej pracujemy, tym bardziej nam się chce pracować i odczuwamy z tej pracy radość.
I tym więcej na nasz garb chce się włożyć, czy tak, na nasz karb.
Tak. Ale też jest i na odwrót. Im mniej się angażujemy, bo powiedzmy, że praca jest rodzajem zaangażowania, czyli szeroko, gdybyśmy myśleli, że im mniej się angażujemy w cokolwiek, tym mniej nas cokolwiek interesuje i przez to nie rozwija.
Pani redaktor?
Ja zawsze powtarzam studentom, że życzę wam takiej pracy, żebyście mieli z tego przyjemność, żebyście robili to, co lubicie. I wtedy nawet ciężka praca jest przyjemnością. Ona staje się lżejsza przez to, że mamy większą satysfakcję z tego, co zrobiliśmy, że było to i pożyteczne dla kogoś i mamy odzew, że to, co zrobiliśmy, miało sens po prostu. Także wówczas nawet ciężka praca naprawdę daje satysfakcję i staje się po prostu lżejsza.
No, Dominik już wypowiadał się na temat ciężaru pracy.
Tak, wypowiadałem się na temat ciężaru pracy, ale tutaj powiem trochę może w innym aspekcie, mianowicie pracy nad samym sobą. Otóż studia to jest, można by powiedzieć, taki okres w życiu człowieka, że człowiek pracuje nad samym sobą, sam się wychowuje, ale również zdobywa praktyczne, jak i również teoretyczne umiejętności. Dlatego moim zdaniem jest to praca i to praca, która ma służyć jego rozwojowi, która ma przynieść w przyszłości jakieś osiągnięcie zamierzonego celu, bądź nasz ma do kogoś doprowadzić.
No i też student musi przeżyć za określoną sumę pieniędzy.
Oczywiście. To jest tak zwana praca życiowa i zderzenie się z pewnego rodzaju rzeczywistością bądź barierą.
Zuzanna?
Tak, jeszcze a propos tej pracy, która rzeczywiście wypełnia cały studencki czas, jeśli oczywiście student tego chce. Ale myślę, że to jest taki słodki rodzaj ciężkiej pracy, bo jest to praca nad samym sobą i to jest praca nad własnym ja, nad własnymi umiejętnościami, nad własnymi zdolnościami. Jest to praca na swoją przyszłość, także myślę, że to jest ten rodzaj pracy, który człowiek chciałby wykonywać całe życie, bo jest to praca praktycznie w 100% poświęcona samemu sobie, więc to jest piękna praca.
Dlatego odkąd skończyłem seminarium, chciałbym być wiecznym studentem.
Niektórzy tak właśnie
studiują. Całe życie studiuje, tak?
Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Na koniec ostatnie słowa, zdania czy jakieś myśli, które nie zostały wypowiedziane. Jest szansa na to, jak również możliwość przekazania pozdrowień. Dlaczego warto podejmować studia wyższe? Naszymi gośćmi wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Rozpocznijmy od najmłodszych. Dominik Kaszowski.
To pragnę pozdrowić przede wszystkim moich rodziców, którzy wszczepili pewne wartości, idee i też odpowiednio mnie ukierunkowali. Pragnę pozdrowić wszystkich, którzy teraz słuchają tej audycji i zastanawiają się nad sensem studiowania, czy jeszcze w dzisiejszych czasach warto wybrać się na uniwersytet, bądź warto podjąć jakąkolwiek pracę, czy to jeszcze ma sens.
Zuzanna Dąbrowska.
No tak kończąc, myślę, że mogłabym powiedzieć tylko tyle, że kończy się pewien okres w moim życiu, który był bardzo pięknym okresem i życzę każdemu, kto zaczyna studia, aby właśnie w jego życiu ten czas był potem takim bardzo miłym, przyjemnym wspomnieniem. Też również, jeśli mam okazję, to pozdrowię moją rodzinę, która być może mnie słucha i też podziękuję za to wszystko, co włożyli we mnie, tak mówiąc, w ten mój okres studiowania, no bo trudno jednak przeżyć ten czas studiów bez pomocy rodziny, zwłaszcza tej finansowej, także dziękuję.
Pani redaktor Katarzyna Cegielska.
Mówiliśmy dzisiaj dużo o wychowaniu. Jeszcze jeden jest taki aspekt, którego nie poruszyliśmy, a mianowicie wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj chciałabym właściwie do wszystkich naszych słuchaczy zaapelować, bo w wielu miastach w tej chwili ważą się losy także tak zwanego budżetu partycypacyjnego, czy inaczej mówiąc obywatelskiego, również tutaj w Toruniu. I również jako Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jako studenci złożyli tutaj projekty i jeśli ktoś chciałby tylko poprzeć te projekty, to my chcemy też dla mieszkańców miasta, dla młodych mieszkańców miasta, licealistów, gimnazjalistów przeprowadzić warsztaty Zrozumieć Media i taki projekt jest na liście ogólnomiejskiej. Drugi projekt to budowa boiska sportowego przy drodze starotoruńskiej Sport o Zdrowie. To jest projekt na liście bydgoskiego. Także tutaj też, jeśli ktoś miałby ochotę, to można internetowo tudzież zagłosować poprzez kartę do głosowania, która jest dostępna na recepcji w uczelni, w Radiu Maryja, czy też w Domu Słowa. A jeśli chodzi o pozdrowienia, to króciutko. Ja przede wszystkim pozdrawiam mojego tatę za już właściwie niespełna pół godziny, Dzień Ojca obchodzimy jutro we czwartek, więc serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia dla mojego taty.
Doktor Monika Kacprzek.
No ja chcę pozdrowić tych, którzy obiecali, że będą słuchać, więc w nagrodę im ich pozdrawiam, czyli Damiana, który obiecał, że za 2 miesiące będzie moim mężem, siostrę Ignis.
To teraz przepraszam, mężczyzna obiecuje? Nie prosił już o rękę?
Po rękę poprosił, ale obiecał, że mężem zostanie. Siostrę Ignis, karmelitankę Dzieciątka Jezus Siemiatycz oraz doktor Małgorzatę Pietrkowską z Lubina.
I pan profesor Michał Januszkiewicz.
A ja zamiast pozdrawiać, chciałbym podziękować. Gdy byłem młodym człowiekiem, licealistą i studentem, uważałem, że pracuję przede wszystkim na własny rachunek i że efekty mojej pracy są po prostu efektami mojej pracy. Od wielu lat uważam, że jest zupełnie inaczej. Chciałbym wyrazić wdzięczność tym wszystkim, w których jestem zadłużony, którzy otwierali mi głowę i dzięki którym robię to, co robię i jestem, gdzie jestem. Dziękuję drogim nauczycielom.
Dziękujemy bardzo wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, doktor habilitowany Michał Januszkiewicz, doktor Monika Kacprzek, redaktor Katarzyna Cegielska, Dominik Kaszowski, absolwent od dziś politologii pierwszego stopnia Zuzanna Dąbrowska, absolwentka od piątku, miejmy nadzieję, politologii, politolodzy, przyszli magistrzy, przybyli prosić o Eucharystię odprawianą w ich intencji przed egzaminem magisterskim. Wielka radość i taka Eucharystia będzie oczywiście w piątek o godzinie 9:00. Też ci, którzy jutro bronią licencjatów, o taką Eucharystię poprosili. I jest to jak nasze duszpasterstwo, jak nasza uczelnia w całej współpracy wzajemnej. Dla studentów, dla wychowawców, dla nauczycieli, dla pracowników administracji, dla ofiarodawców, dla tych wszystkich, którzy stanowimy wielką społeczność Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję za przybycie do studia. Życzę dobrej, spokojnej nocy.
Szczęść Boże, dziękujemy.